Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś naszym gościem będzie biskup pomocniczy Bagdadu Szlemon Warduni. Powie nam o odczuciach, z jakimi radcy chrześcijanie przyjęli decyzję Białego Domu o wycofaniu amerykańskich wojsk z Iraku. W drugiej części programu audycja księdza Andrzeja Zwolińskiego o grzechach cudzych. A na wstępie wiadomości watykańskie. Nie można wprowadzać etnicznych rozporządzeń i za błędy jednostek karać całego narodu. W tym duchu Watykan komentuje deportację Romów z Francji. Sekretarz papieski Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących zwraca uwagę, że od początku sierpnia we Francji zlikwidowano kilkadziesiąt nielegalnych obozów nomadów. Ci ludzie potrzebują pomocy, nie mogą być pozostawieni sami sobie, mówi arcybiskup Agostino Marchetto.
Trzeba zacząć od tego, że od początku sierpnia zamknięto 51 obozów. Stworzyło to sytuację braku wolności. Dodam, że we Francji istnieje prawo zobowiązujące gminy mające więcej niż 5 tysięcy mieszkańców do stworzenia chronionych obozów dla tych, których Francuzi popularnie nazywają ludźmi podróży, a my Romami czy Cyganami. Sama Francja niestety nie wywiązuje się z tego prawa, które zostało stworzone po to, by chronić tych ludzi i by zapobiegać powstawaniu nielegalnych obozów. Cyganie stanowią poważny problem dla Europy. Jest to najliczniejsza mniejszość narodowa w Europie, czyli co najmniej 12 milionów ludzi. W tym jest 5 milionów dzieci, które powinny pójść do szkoły. Są to kwestie ważne dla przyszłości Europy.
Biskupi powinni się kierować duchowym rozeznaniem, a nie polityczną kalkulacją szans na to, że ich przesłanie zostanie przyjęte, powiedział w wywiadzie dla agencji CCN kardynał Marc Ouellet. Nowy prefekt kongregacji do spraw biskupów żegna się z Kanadą, gdzie przez minionych 8 lat był arcybiskupem miasta Quebec. Jego ostatnie dni w ojczyźnie nie były jednak wolne od kontrowersji. Na kilka dni przed odjazdem jego posługę w Kanadzie publicznie skrytykował przewodniczący konferencji episkopatu Quebecu. Zarzucił on byłemu prymasowi nieznajomość miejscowych realiów, poddawanie się emocjom, a przede wszystkim zbyteczne podkreślanie niektórych aspektów katolickiego nauczania. Tutaj się biskupi też nauczają, ale w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. Są chwile, gdy lepiej jest milczeć niż mówić, stwierdził biskup Martin Villette.
W obronie kardynała Ouelleta stanowczo wystąpiły kanadyjskie ruchy pro-life, bo to właśnie godności ludzkiego życia dotyczyły najprawdopodobniej wypowiedzi byłego metropolity Quebecu, które nie podobały się biskupowi Ouelletowi. Georges Bisquemy, dyrektor organizacji kampanii Quebec Vie, zaznaczył, że od 40 lat Kanadyjczycy masowo odchodzą od wiary. W jego przekonaniu jest to właśnie owoc dyskretnego stylu duszpasterstwa, które przemilcza niektóre prawdy i dostosowuje się do poglądów społeczeństwa. Przez 40 lat w Quebecu ludzie nie słyszeli pełnego nauczania Kościoła. Kiedy pojawił się kardynał Ouellet i zaczął je głosić w pełnym brzmieniu, niektórym się zdało, że kardynałowi brak wyczucia, stwierdził Bisquemy.
Sam kardynał Ouellet nie nawiązuje wprost do stawianych mu zarzutów. W wywiadzie dla agencji CCN stwierdził jedynie, że wierność katolickiemu nauczaniu skazuje człowieka na opozycję względem głęboko zeświadczonego postkatolickiego społeczeństwa. Biskup jednak musi z odwagą głosić słowo i wierzyć w jego moc. Nie jesteś w stanie przekazać przesłania, kiedy nie wierzysz, że ludzie mogą je przyjąć, stwierdził kardynał Ouellet. W jego przekonaniu odrodzenie katolicyzmu w jego ojczyźnie nastąpi dzięki młodym rodzinom, które zaludnią kościoły oraz nowym księżom, którzy pociągną młodzież. Były metropolita Quebecu przypomniał, że zawsze zależało mu na udziale w liturgii całych rodzin, łącznie z małymi dziećmi. Przypomniał też, że udało mu się wypełnić seminaria duchowne. Dziś do kapłaństwa przygotowuje się 43 kleryków. Za 2 lata będzie ich może nawet 60. wyznaje nie bez satysfakcji kardynał Ouellet.
Mówiąc z kolei o swojej nowej funkcji, kardynał Marc Ouellet przyznaje, że będzie jednym z najbliższych współpracowników Benedykta XVI. Mało jest w Watykanie ludzi, którzy spotykają się z nim tak regularnie. Sugerując papieżowi kandydatów na biskupów, będę szukał postaci wyrazistych o solidnej wierze, deklaruje nowy prefekt kongregacji do spraw biskupów. Amerykańskie wojska zostawiają Irak w gorszej sytuacji niż zastały go 7 lat temu. Oddziały, które opuszczają kraj, powinny po sobie zostawić pokój i bezpieczeństwo. Dziś widzimy tylko negatywne konsekwencje wojny. Te słowa chaldejskiego biskupa pomocniczego Bagdadu są jakże wymownym komentarzem do opuszczenia Iraku przez ostatnie amerykańskie oddziały bojowe. Na miejscu pozostanie obecnie 50 tysięcy Amerykanów, którzy będą szkolić iracką armię, nie biorąc jednak udziału w walkach z rebeliantami. Biskup Szlemon Warduni jasno mówi, że Biały Dom zdradził pokój, zostawia kraj w chaosie i bez stabilnej władzy, nie nauczywszy Irakijczyków, na czym polega demokracja.
Bardzo trudno jest żyć w miejscu, w którym nie ma prawa, które pozbawione jest władzy. By móc dalej żyć w tym kraju, potrzeba przede wszystkim stabilnej władzy i praw, które nadadzą kierunek państwu, ponieważ obecnie terroryści robią praktycznie co chcą. Nie ma pracy, ale są samochody pułapki, terroryści samobójcy i powszechny brak bezpieczeństwa. Cudzoziemskie oddziały, które opuszczają kraj, powinny po sobie zostawić pokój i bezpieczeństwo. Dziś widzimy jedynie negatywne konsekwencje wojny. Jak mawiał zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI, wojna wszystko niszczy i nikomu nie przynosi dobra. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, by sumiennie współpracowali z tą odpowiedzialnością, która w centrum stawia Boga, a nie własne korzyści i prywatne interesy. Pragniemy, domagamy się i wołamy pokoju i bezpieczeństwa.
Siły rządowe są bardzo słabe. Czy oznacza to, że nie radzą sobie wyłącznie z przemocą, czy też, że istnieją wewnętrzne podziały?
To bardzo trudna kwestia. Są siły rządowe, ale wydaje się, że w ich łonie albo ktoś źle pracuje, albo ci, którzy robią to dobrze, nie mają wystarczającej siły przebicia. Ludzie stawiają sobie pytanie, jeśli nie ma pracy, jeśli nasze życie jest w niebezpieczeństwie, jeśli nie mamy jak utrzymać rodziny, to po co mamy tu zostać?
Na ile demokracja pozostaje wciąż odległym marzeniem Irakijczyków?
Demokrację trzeba budować, należy ją siać, a nie narzucać. Co się wydarzy, gdy nagle otworzy się wielką tamę? Będzie powódź. Tu byliśmy w ogromnym więzieniu i co się zdarzyło, gdy jego wrota zostały zbyt szybko otwarte? Demokracji trzeba uczyć, a nie tylko o niej mówić. Ci, którzy mówią o demokracji, niech przyjadą do nas i przejdą się ulicami Bagdadu.
Szczególnie trudna jest sytuacja mniejszości religijnych, w tym chrześcijan.
Napięta sytuacja panuje w całym kraju i problemy dotykają wszystkich Irakijczyków. Trzeba się więc dobrze zastanowić, jak rozwiązać najpilniejsze trudności. My, chrześcijanie, znajdujemy się jednak na szczególnym celowniku.
Od czego należałoby rozpocząć, by naprawdę uzdrowić sytuację w Iraku?
Trzeba, by wszyscy odłożyli na bok swe własne interesy i zajęli się dobrem Iraku. Należy zasiąść do stołu rozmów, próbować utworzyć stabilny i silny rząd. Następnie trzeba, by ten rząd wprowadził w życie prawo, ponieważ bez tego nie można ani iść do przodu, ani po prostu dalej żyć. Chciałbym zaapelować do świata, by pomógł zakończyć tę wojnę.
Biskup Szlemon Warduni wskazał też na szczególnie trudną sytuację irackich chrześcijan, którzy są na celowniku terrorystów. Tymczasem według ambasadora Iraku przy Stolicy Apostolskiej winę za to w znacznej mierze ponoszą media. Terroryści zrozumieli, że rzeka krwi irackich muzułmanów nie interesuje zachodnich mediów i dlatego systematycznie zaczęli atakować chrześcijan, uważa Habeb Mohamed Hedi Ali al-Sadr. Podkreśla zarazem, że zwykli mieszkańcy Iraku zawsze takie ataki potępiali. Ambasador ujawnił, że poprosił Ojca Świętego, by ten nakłonił chrześcijan do powrotu.
Rozważania o grzechach cudzych. Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Zwoliński.
Wśród katalogu grzechów cudzych Kościół wymieniał także milczenie, które może być grzechem cudzym. Prorok Ezechiel wzywał do odwagi przerywania milczenia wobec zła innych ludzi. Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swojej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego grzechu. Sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać. Ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Jeśli jednak upomnisz niesprawiedliwego, by sprawiedliwy nie grzeszył, jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie, ty zaś ocalisz samego siebie. Prorok Ezechiel uzasadnia upomnienie, czyli przerwanie milczenia wobec grzechu drugiego człowieka. Milczenie zaś oskarża o współwinę w potępieniu danego człowieka. Fenomen milczenia jest niezwykle interesujący i ciekawy. Ciszę można bardzo różnie tłumaczyć. Milczenie może być kłamstwem. Istotą kłamstwa bowiem jest skrytość, brak wiedzy należnej człowiekowi. Często nie dopuszczamy do prawdy o czymś właśnie milcząc, nie ostrzegając, nie reagując, gdy znamy konsekwencje takiego czy innego działania. W teatrze codziennego życia kłamstwo może być różne. Może być jawne, otwarte, gdy opowiadający wie, że kłamie i robi to umyślnie. Może być kłamstwo dyplomatyczne, a więc wymijające, wiele przemilcza, razi aluzją, dwuznacznościami. Może być także kłamstwem poprzez ciało, za pomocą gry twarzy, gestami, maską skrywającą prawdziwe oblicze, czy styl życia, na przykład alkoholik udający przez cały dzień trzeźwego, czy milcząca twarz pokerzysty. Może też oszukiwać, oczywiście każdy w innym celu i różne są tutaj winy poszczególnych milczących. Milczenie może być więc zwykłym niedziałaniem, powstrzymaniem się od działania, od słów, ale może też brać udział w konstruowaniu owego świata zła. Zgoda na czyn może być różnie wyrażona, wyraźnie lub w sposób milczący. Milczenie w rzeczach korzystnych jest oznaką zgody, zaś milczenie w rzeczach niekorzystnych dla drugiego człowieka jest sposobem skazania go na ciąg konsekwencji, które się z tym będą wiązać. Fenomen milczenia łączy się z wyrzuceniem z pamięci pewnych niewygodnych faktów, z zapomnieniem pewnych wydarzeń. W życiu społecznym znany jest termin spirala milczenia, niekiedy celowo nakręcana przez władzę, decydentów życia kulturalnego, przez ludzi mediów. O pewnych faktach się kompletnie nie wspomina. Są one zamknięte w archiwach, niedostępne dla ludzi. Zbrodnia katyńska przez tyle lat była elementem owej spirali milczenia. Służyła temu ścisła cenzura, która kontrolowała to, co może społeczeństwo wiedzieć, do czego może mieć dostęp. Pamięć społeczna może być manipulowana. Każde pokolenie, zwrócił na to uwagę Jan Paweł II, w czasie pielgrzymki do Polski mówił, że jego pokolenie wyrastało jeszcze na tradycji powstania styczniowego. Sięgało do tego wydarzenia jako najważniejszego. Później samo przeżyło II wojnę światową. Pokolenie każde ma ważne stronice historii. Ma takie rozdziały w historii, do których powinno wracać, na których powinno budować. Kościół wskazuje na wartość mówienia prawdy o tym, co było. Z pamięci o historycznym wydarzeniu wyrasta bowiem także sam Kościół, pielęgnując pamięć o wcieleniu, o męce, o zmartwychwstaniu Chrystusa. pamiątką uobecniającą przeszłość jest cała liturgia Kościoła. Stąd też myśl chrześcijańska o znaczeniu pamięci i jej roli zbawczej jest szczególnie szeroko rozwinięta. Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei pisał odnośnie obowiązku Kościoła do przekonywania o prawdzie w sposób następujący. Kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce wybrałem jako temat homilii dekalog oraz przykazanie miłości, wszyscy polscy zwolennicy programu oświeceniowego poczytali mi to za złe. Papież, który stara się przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje się dla tej mentalności persona non grata. Tego typu zarzuty trafiają dokładnie w to, co powiedział święty Jan słowami samego Chrystusa. Chrystus bowiem zapowiadał przyjście Ducha Świętego, który przekona świat o grzechu. Cóż innego może czynić Kościół? Jednakże przekonywać o grzechu to nie znaczy potępiać. Syn Człowieczy nie przyszedł na świat, aby świat potępić, ale żeby go zbawić. Przekonywać o grzechu to znaczy stwarzać warunki do zbawienia. Pierwszym warunkiem zbawienia jest poznanie swej grzeszności, również grzeszności dziedzicznej. Jest także wyznanie jej przed Bogiem, który niczego innego nie wyczekuje, jak tylko przyjąć to wyznanie i zbawić człowieka. Mówienie o prawdzie, mówienie o obszarach zagrożonych złem, mówienie o grzechu ma więc bardzo ważną rolę w przepowiadaniu Kościoła, w misji Kościoła. Jest bowiem stwarzaniem owej przestrzeni zbawczej. Potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy bowiem tego, który nam owo zło pomoże zwyciężyć. Gdy nie widzimy zła, gdy twierdzimy, że nie mamy grzechu, jesteśmy kłamcami, ale także i tymi, którzy odwracają się od Chrystusa. Jest im niepotrzebny, skoro są bez grzechu. Papież wielokrotnie powracał do tematu nazywania zła po imieniu. Przypominał za świętym Janem Apostołem. Pojawiło się wielu antychrystów. Cały świat leży w mocy złego. Mówił o groźnych i ponurych znakach pojawiających się na horyzoncie życia społecznego. Podobnym tematem związanym z tym grzechem jest problem lustracji, który Kościół w Polsce podjął. 28 lutego w 2006 roku kardynał Stanisław Dziwisz powołał Komisję Pamięć i Troska w archidiecezji krakowskiej. 7 czerwca tego samego roku przekazała ona kardynałowi memoriał dotyczący współpracy duchownych ze służbami bezpieczeństwa. Z inicjatywy metropolity krakowskiego sprawą zajęła się Konferencja Episkopatu Polski. Przyjęła ona w sierpniu tegoż roku memoriał Episkopatu w sprawie współpracy niektórych duchownych z organami bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944-1989. Był on w dużej mierze odzwierciedleniem opracowania krakowskiej Komisji Pamięć i Troska. Stwierdzono w nim, Kościół nie boi się prawdy, ponieważ wierzy słowu Jezusa, że prawda wyzwala. Kościół nie boi się również rzetelnej lustracji, jeśli to słowo ma oznaczać zmierzenie się z bolesną prawdą, prowadząc do oczyszczenia i pojednania. Nie pozwolił Kościół milczeć na temat zła. Podjął wyzwanie związane z przeszłością. Wiara chrześcijańska bezpośrednio i w sposób ścisły wiąże się z zagadnieniem prawdy. Tolerancja wobec innych ludzi, także wobec grzesznika, jest pochodną owej relacji. W następnym spotkaniu podejmiemy grzech nie karać grzechu.
Była to audycja z cyklu Rozważania o grzechach cudzych w opracowaniu księdza Andrzeja Zwolińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Refleksje księdza Zwolińskiego kończą nasz dzisiejszy program. Dodajmy, że ukazały się one również w postaci książkowej opublikowanej przez wydawnictwo WAM. Ksiądz Andrzej Zwoliński, Grzechy cudze. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.